Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilich. Proszę Państwa, ten sam materiał, znaczy ten sam temat został poruszony w czyni wizyta Wanga Ji, ministra spraw zagranicznych Chin w New Delhi, został poruszony w artykule redakcyjnym Global Timesa, który pozwolę sobie Państwu przeczytać. Cytuję tytuł z 26 marca. Kryzys na Ukrainie odzwierciedla wspólne interesy Chin i Indii. Artykuł wstępny Global Times. Znaczy ja ujmę to w ten sposób. Uważam, że tytuł jest błędny, albowiem powinno się napisać, że wojna na Ukrainie, rosyjska wojna na Ukrainie jest zdarzeniem, które może przyczynić się do zwiększenia zaufania między obydwoma stronami, czyli między Chinami i Indiami. Cytuję. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło w piątek, że chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi odwiedził Indię. Czyli po fakcie dopiero. Indyjskie media podały, że Wang spotkał się z indyjskim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, Dovalem i ministrem spraw zagranicznych. To wizyta na najwyższym szczeblu chińskiego urzędnika w Indiach od 2 lat po wybuchu konfliktu granicznego. Powszechnie uważa się, że wizyta odbyła się na tle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Niektórzy uważają, że w stosunkach dwustronnych pojawił się subtelny punkt zwrotny. To jest ważne. Subtelny punkt zwrotny. Spekulują nawet, że może to doprowadzić do okresu przełamywania lodów. Oczywiście w stosunkach dwustronnych między Chinami i Indiami. Zarówno Chiny, jak i Indie nie zwracały uwagi na wcześniej na tą wizytę. To znaczy nie poinformowano opinii publicznej o tej wizycie. Niektórzy ze świata zewnętrznego domyślali się w ten sposób. Czy były jakieś wątpliwości dotyczące tej wizyty? To jednak ilustruje raczej pragmatyczną postawę obu stron w dążeniu do poszerzenia konsensusu między stronami w warunkach określonych rozbieżności, to jest jasne. Indie stwierdziły, że spotkanie dwóch ministrów spraw zagranicznych trwało około 3 godzin. I obaj w sposób otwarty i szczery omówili szeroki program merytoryczny. Obie strony uznają potrzebę utrzymywania komunikacji na wysokim szczeblu. Stosunki chińsko-indyjskie napotkały w ostatnich latach oczywiste komplikacje i od dłuższego czasu oscylują na niskim poziomie. Jednym z głównych powodów jest to, że pewne specyficzne spory między nimi dały Waszyngtonowi możliwość siania niezgody. Powtarzam jeszcze raz, nie tylko Waszyngtonowi, ale również Londynowi. Pod wrzawą i zalotami ze strony amerykańskich i zachodnich urzędników, polityków i organizacji opinii publicznej, w Indiach zachęcano do twardego stanowiska w stosunku do Chin, wywierając nawet presję na decydentów hinduskich. Z jednej strony wielu Chińczyków jest również niezadowolonych z udziału w Indii w Quad, w tym układzie Quad, a także aktywnych interakcji Indii z USA, zwłaszcza umocnienia więzi wojskowej. Wierzą, a ci Chińczycy, że Indie pomagają Stanom Zjednoczonym w powstrzymywaniu Chin. W tym kontekście Chiny zachowały wysoce odpowiedzialną postawę, obstając przy strategicznym konsensusie, a mianowicie obydwa kraje nie są dla siebie zagrożeniem, lecz szansą na wzajemny rozwój. I to jest cytat. Nie wiem skąd, nie, ale tu wyraźnie jest to cytat. Obydwa kraje nie są dla siebie zagrożeniem, ale szansą na wzajemny rozwój, a ja to mówię od 10 lat. Jednak Indie pozostawiły wrażenie, że często się wahają, czy aby tak na pewno jest. Niemniej to, co wydarzyło się ostatnio na Ukrainie, dało społeczności międzynarodowej, zwłaszcza krajom spoza Zachodu, nową inspirację i wyraźnie odsłoniło największy konsensus w stosunkach chińsko-indyjskich. Daje to możliwość ocieplenia więzi chińsko-indyjskich. Ten konflikt na na Ukrainie sprawił, że społeczeństwo indyjskie poczuło dominujący oddech Waszyngtonu, nacisk Waszyngtonu. Waszyngton wielokrotnie oskarżał i groził konsekwencjami dla New Delhi, ponieważ Indie nie chciały iść w ślady USA w potępieniu i sankcjonowaniu Rosji. Stany Zjednoczone nawet rażąco ostrzegły Indie, znaczy ostro ostrzegły Indie, by nie importowały rosyjskiej ropy. Przymus wobec Indii, wielkiej wschodzącej potęgi, jest ogromną obrazą indyjskiej zasady niezależnej dyplomacji. Indyjscy internauci umieścili kiedyś na gorącej liście Twittera temat "Popieram Putina". Jest to naturalny opór społeczeństwa indyjskiego wobec hegemonistycznego podejścia Waszyngtonu. No, ujmę to w ten sposób, że Hindusi mogą do tego podchodzić w ten sposób, albowiem od konfliktu dzieli ich tam kilkanaście tysięcy kilometrów. Dla nich jest to konflikt egzotyczny, więc w ogóle się nim nie zajmują i mogą sobie popierać kogo chcą, nawet samego diabła, nie tylko Putina. To jest mój komentarz. Kryzys na Ukrainie jest lustrem. Należy się nauczyć, że spory geopolityczne o złożonym podłożu historycznym, wypełnione konfrontacyjną postawą, mogą przesunąć się w nieodwracalną, tragiczną sytuację, gdy siły trzecie zaczynają agresywnie interweniować. W ostatnim czasie w indyjskim społeczeństwie często pojawia się racjonalne myślenie. A na przykład The Tribune India opublikował niedawno artykuł zatytułowany "Czas na naprawę więzów między Indiami i Chinami", stosunków między Indiami i Chinami. Stwierdzają, że stosunki dwustronne nie mogą, tu cytat, nie mogą być zredukowane do jednego epizodu wojskowego, ani przez niego być zakładnikami. I również, drugi cytat, a oba kraje nie mogą stracić z oczu pełnego obrazu sytuacji. Cytuję dalej. Indyjscy decydenci powinni poważnie wziąć pod uwagę te poglądy. Zarówno Chiny, jak i Indie to kraje rozwijające się o dużej liczbie ludności i oba te kraje stawiają sobie za zadanie rozwój gospodarczy i poprawę standardu życia ludzi. Żadne z tych krajów nie traktowałby walczących sąsiadów jako hobby, własnego hobby. Obydwa kraje są niezależnymi wschodzącymi potęgami o szerokich wspólnych interesach, co sprawia, że bardziej konieczne jest, aby obie strony miały wizję wykraczającą poza konkretne tarcia. Bardzo by pięknie było, aby tak było. Podczas piątkowej wizyty Wang podkreślił, że Chiny i Indie powinni trzymać się własnych ścieżek rozwoju. Zaproponował także podejście trzypunktowe. To już o tym mówiłem. Spojrzenie na relacje dwustronne z długofalową wizją, widząc swój rozwój z mentalnością win-win, czyli obydwie strony wygrywają. I trzecie, udział w wielostronnym procesie w postawie kooperacyjnej, kooperatywnej. To nie tylko pokazuje szeroki umysł Indii jako wielkiej potęgi, ale także jest miłym przypomnieniem dla Indii. Umysł Chin jako wielkiej potęgi pokazuje szeroki umysł Chin jako wielkiej potęgi, ale także jest miłym przypomnieniem dla Indii, że są przecież wielkim państwem. Oczywiście nierealistyczne jest oczekiwanie, że wszystkie rozbieżności między Chinami a Indiami zostaną w najbliższym czasie zniwelowane. Jednak Chiny i Indie mogą całkowicie rozszerzyć wzajemnie korzystną współpracę w sprawach międzynarodowych, przywrócić fundament wzajemnego zaufania i stworzyć więcej warunków do dalszego zarządzania różnicami między sobą. Chiny w pełni zasygnalizowały dobrą wolę w tym zakresie. Mamy nadzieję, że Indie potraktują tę dobrą wolę poważnie i spotkają się z Chinami w połowie drogi, tak aby Chiny i Indie mogły stać się partnerami dla wspólnego sukcesu zamiast przeciwnikami wzajemnie wyniszczającymi się. Jeśli chodzi o główne cele obejmujące wspólne interesy, Chiny i Indie powinny trzymać się razem. No cóż, podpisuję się pod tym obydwiema rękami i nogami. Nogami też. Chciałem zwrócić uwagę na to, że jest pewne podobieństwo. Zresztą z tego artykułu w pewnym momencie wynika to podobieństwo między sytuacją, która miała miejsce na Ukrainie przed rozpoczęciem wojny i sytuacją między Chinami a Indiami. Ja oczywiście tutaj swoimi słowami staram się przekazać myślę, że tę myśl, którą mają Chińczycy. Mianowicie Amerykanie, generalnie Zachód, ale Amerykanie, taka jest myśl tego artykułu, Amerykanie starali się napuszczać tych Ukraińców na Rosję. To jest trochę karkołomna teza, znaczy powiedziałbym bardzo karkołomna, ale powiedzmy sobie. Może Amerykanie starali się wejść na Ukrainę, co rozwścieczyło Rosjan. Z kolei w Azji Amerykanie starają się od dłuższego czasu wspierać Indie w działaniach antychińskich. No i to jest przecież dokładnie bardzo podobne do tego, co się dzieje w Europie, prawda? Więc ja myślę, że znaczy wprawdzie tutaj ta analogia to jest dosyć taka grubymi nićmi szyta, bardzo grubymi nićmi szyta, rysowana właściwie bardzo grubą kreską. No ale można sobie wyobrazić, że coś takiego ma miejsce, bo to, że Indie są napuszczane na Chiny przy pomocy Zachodu, tak zwanego szerokiego Zachodu, więc głównie Amerykanów i Brytoli, to jest rzeczą oczywistą, to mówię nie od dzisiaj, więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Po prostu tak zwany Zachód chciałby indyjskimi rękami walczyć z Chinami. Tak to można sprecyzować bardzo ogólnymi słowy. No a z kolei Chiny, myślę, że właśnie dlatego Wang Ji poleciał do New Delhi, a nie oficjele z New Delhi przylecieli do Pekinu. Właśnie Wang Ji dlatego przyleciał do New Delhi, aby spróbować podać gałązkę oliwną, tak bym to ujął, gałązkę oliwną establishmentowi indyjskiemu w sytuacji, w której widać wyraźnie, że Amerykanie, gdziekolwiek się nie pojawią, tam jest krew, pot i łzy. A nikomu nie potrzeba na kontynencie azjatyckim żadnej wojny. A już na pewno nie potrzeba tej wojny Chińczykom i Hindusom. Na pewno nie. Owszem, ona jest potrzebna Angolom, Amerykanom, wszystkim innym białym. Natomiast w żadnym przypadku Azjatom. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.